Chciałem powiedzieć już program wschodni, nie wiem czemu tak pamięć tutaj dziwnie działa. Studio Lwów, Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj oczywiście połączymy się ze Lwowem. Artur Żak jest tam, jest po drugiej stronie na cmentarzu Janowskim, bo akcja, która od wielu lat jest już prowadzona we Lwowie, Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego, 1 listopada odbywa się na tym wielkim cmentarzu, który wdrukowany już jest w naszą pamięć historyczną, na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie jest również obok znajduje się cmentarz obrońców Lwowa, ale drugi cmentarz, taki troszeczkę mniej znany, może nie chcę powiedzieć zapomniany, ale taki, którego nie ma w zbiorowej świadomości, to jest cmentarz Janowski we Lwowie, a który jest również wart uwagi. Ale zanim przejdziemy do cmentarzy, przenieśmy się jeszcze raz do innego wydarzenia, które też chyba jest godne tego, żeby o nim powiedzieć. To jest Przystanek Historia. Akcja, która w Polsce odbywa się od wielu lat, z inicjatywy Polaków z Lwowa przeniosła się również do Lwowa ponad 4 lata temu. Zaczęła odwiedzać polskie szkoły we Lwowie, uniwersytety trzeciego wieku, bo we Lwowie polskich uniwersytetów trzeciego wieku jest więcej niż jeden. Być może nie wszyscy słuchacze Radia Wnet i Studia Lwów o tym wiedzą. Jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest również Katolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Przystanek Historia odwiedzał te miejsca, odwiedzał polskie szkoły, kontaktował się z polską młodzieżą, z polskimi seniorami i z tymi wszystkimi, którzy byli zainteresowani polską historią, a potem przyszły trudne lata. Pandemia, później inwazja rosyjska na Ukrainę, długa przerwa i właśnie tuż przed 1 listopada i samego 1 listopada Przystanek Historia powrócił do Lwowa. Posłuchajmy rozmowy z Jackiem Magdoniem, koordynatorem, edukatorem właściwie Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie.
Dla mieszkańców, zwłaszcza dla Polaków ze Lwowa, jest dobra wiadomość. Przystanek Historia po 2 latach przerwy wrócił do tego miasta.
Mówimy o przystanku Historia stacjonarnym, dlatego że dzięki Radiu Lwów i jego redakcji Arturowi Żakowi udało nam się utrzymać cykl i staraliśmy się zawsze w soboty na antenie Radia Lwów oczywiście różnego rodzaju aktualne tematy z historii Polski, z historii Ukrainy poruszać, ale trzeba powiedzieć, że Przystanek Historia we Lwowie ruszył w 2018 roku i te stacjonarne przystanki, one fajnie zafunkcjonowały i w szkołach z polskim językiem nauczania i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale też w innych miasteczkach obwodu lwowskiego, tam gdzie są Polacy i chcą o tej historii Polski wiedzieć więcej.
Czy pamięta pan początek, jak się współpracowało, jakie były pierwsze wrażenia tutaj w Lwowie?
Zanim ruszył Przystanek Historia, to Instytut Pamięci Narodowej, oddział rzeszowski, cyklicznie starał się w szkole imienia Marii Magdaleny numer 10 i w szkole Marii Konopnickiej numer 24 w Lwowie prowadzić zajęcia i to było zawsze bardzo miłe, sympatyczne przyjęcie, bardzo żywa reakcja młodzieży, bardzo zadowolonej z takiej zróżnicowanej formy prowadzenia zajęć, bo nie tylko wykłady, prelekcje, ale również różnego rodzaju warsztaty, także gry planszowe, ale mamy kilka gier zrobionych w takiej skali XXL, gdzie plansza jest wielkości dywanu i taka gra w większym gronie, ona wzbudza ogromne wrażenie. Też warto przypomnieć, że kilka razy ze współpracy ze strzelcami z Lwowa zrobiliśmy zajęcia w mundurach historycznych i szczególnie tu chodzi nam o rok 1920. Pokazaliśmy polskie mundury z roku 1920 i ukraińskie, petlurowskie. To też zrobiło duże wrażenie.
Czy jest różnica między polskim uczniem, słuchaczem, a tym polskim z Lwowa i z ziemi lwowskiej?
Ja osobiście pracowałem w szkole kilkanaście lat, w szkołach, polskich szkołach średnich, jako nauczyciel. I jeśli chodzi o uczniów, to są bardzo podobni, ale muszę powiedzieć, że mentalnie mam wrażenie, że uczniowie w Lwowie bardziej są podobni do mojego pokolenia niż do pokolenia swoich rówieśników w Polsce. w dobrym tego słowa znaczeniu, dlatego że no, u nas te zmiany, dostęp do różnego rodzaju techniki, oczywiście komputery, no, masa tych różnych atrakcji, które zaprzątają głowę młodego człowieka, powoduje, że mam wrażenie, że w Polsce młodzież bardziej się dała pochłonąć tym wszystkim nowinkom, co, na czym cierpi choćby takie życie społeczne, towarzyskie. Natomiast we Lwowie widzę więcej tej wspólnoty i takiej bardzo dużej życzliwości. Zresztą to chyba cecha miasta Lwowa.
Czy serce rośnie, gdy się wraca do Lwowa po takiej przerwie?
Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie znowu przyjechać tutaj i spotkać z Polakami we Lwowie. Szczególnie, że jest to okres trudny i my, mieszkając i pracując w Polsce, no martwimy się po prostu o naszych przyjaciół i rodaków na wschodzie, więc ten przyjazd, przeprowadzenie zajęć, ale też porozmawianie, spotkanie się, to wszystko buduje takie dobre relacje i oczywiście zacieśnia więzy, a przede wszystkim pozwala w jakiś sposób też bardziej zrozumieć to, co się dzieje wokół nas.
Jaki program będzie tegorocznych zajęć w ramach przystanku Historia?
Spotykamy się w niedzielę z Katolickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Będziemy mówić o ojcach polskiej niepodległości. Przypomnimy również postać pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, którego życie jest bardzo związane nie tylko z walką o niepodległość, ale również z samą Ukrainą. Liceum Marii Konopnickiej numer 24. Przypomnimy i pierwsze Orlęta, i drugie Orlęta, i te z 1918 roku, i te z 1920 roku. Pewnie zrobimy też taki quiz historyczny, krótki konkurs, przy okazji powtarzając i sprawdzając wiedzę. No bardzo miłe spotkanie 1 listopada na cmentarzu Łyczakowskim, tam też na cmentarzu Obrońców Lwowa z młodzieżą ze Szkoły Marii Magdaleny, ze szkoły numer 10. Będziemy świecić znicze na grobach polskich bohaterów, będziemy wspominać tą piękną i chwalebną historię.
Rodzina nie ma pretensji, że nie będzie pana 1 listopada?
Ustaliliśmy, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Mój pradziadek był ciężko ranny w walkach o Lwów i w związku z tym w rodzinie jest pełne zrozumienie, że należy obowiązki wobec Lwowa traktować priorytetowo.
Należy traktować priorytetowo obowiązki wobec Lwowa, powiedział dr Jacek Magdoń, edukator z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a po drugiej stronie telefonu jest Artur Żak, którego głos słuchacze Radia Wnet znakomicie znają, ale Artur Żak też jest osobą bezpośrednio, nawet mogę powiedzieć, zamieszaną w inicjatywę, która zwie się Przystanek Historia Lwów. Arturze, po 2 latach wróciliście, a ty bezpośrednio jesteś koordynatorem tego przedsięwzięcia.
Dzień dobry Wojtku, kłaniam się nisko z Lwowa. Tak, w jakiś sposób, tak jak to określiłeś, jestem zamieszany w ten projekt. Tutaj myślę, że dr Jacek Magdoń dokładnie opisał, co robimy, co robiliśmy przez te 4 lata. Niestety te 2 lata pandemii i teraz czas wielkiego wtargnięcia rosyjskiego na teren Ukrainy trochę nam plany zmieniły, dlatego przenieśliśmy się bardziej do przestrzeni radiowej i te przystanki Historia zaczęły się zjawiać w radiu, ale faktycznie jak podliczyliśmy niektóre te odcinki tych naszych rozmów z doktorem Jackiem, zresztą nie tylko z doktorem Jackiem, bo z innymi edukatorami i pracownikami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej też nagrywaliśmy audycje, to wyszło, mówiąc kolokwialnie, grubo ponad 100 takich odcinków z Historią, które były właśnie skierowane dla Polaków mieszkających tutaj na ziemi lwowskiej, ale zresztą nie tylko, bo nie tylko fale FM docierają do Polaków, którzy tutaj mieszkają, też te odcinki zjawiały się w internecie.
Artur Żak, który teraz jest we Lwowie, ale jeszcze zostańmy przy przystanku Historia, bo w czasie ostatniej edycji i pierwszej po 2 latach przerwy również brałeś udział w tym wykładzie w katedrze i nagrałeś rozmowę z panem Marianem Frużyńskim, który jest prezesem jednego z odbiorców, jeżeli mogę użyć tego słowa, inicjatywy Przystanek Historia Lwów.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o koncepcję tego projektu Przystanek Historia Lwów, to odbiorca jest bardzo różny, bo to jest od, no my liczymy, że od 5-6 lat w górę. Tutaj byliśmy właśnie u naszych seniorów, którzy pod dachem katedry gromadzą się, aby chłonąć wiedzę, i bardzo mi miło było, że tyle osób było na tym wykładzie. W sali świętego Józefa Bilczywskiego, szczerze powiem, nie było miejsca, co mnie bardzo ucieszyło, szczególnie w tak specyficznym czasie, w czasie rozlegających się alarmów powietrznych, wyjących syren. To było jeszcze bardziej miłe, że ci ludzie chcieli w niedzielę poświęcić 3 godziny na to, żeby posłuchać między innymi o pułkowniku Lisie Kuli i o Ojcach Niepodległych.
No ale wiemy też, że dr Jacek Magdoń jest historykiem, pracował jako nauczyciel, więc on potrafi przekazywać tę wiedzę tak, żeby ludzie nie zauważyli nawet, że 3 godziny minęły. Posłuchajmy zatem prezesa Mariana Frużyńskiego.
My jesteśmy już prawie 19 lat. Uniwersytet Katolicki III wieku był założony przez panią Marię Iwanicką z Warszawy, z Mokotowskiego Uniwersytetu. I my tak rośli i teraz już jesteśmy samodzielni i my jesteśmy uniwersytetem, który pilnuje tych starszych ludzi, robi dla nich wykłady, pomaga, co jak może, tak się staramy, żeby tym ludziom, tym Polakom w Lwowie, jakie są, żeby było lżej żyć. No i żeby mogli się spotkać, osobliwie te samotne ludzie, jakie są, bo są bardzo dużo u nas samotnych ludzi, żeby mogli przyjść, porozmawiać, jeden drugiemu pomóc. O taka jest nasza działalność. No jak jeszcze mamy jakąś pomoc, czy z Warszawy, czy z Polski będziemy mówić, to też rozdajemy, staramy się, żeby to każdy dostał, żeby tak było. No, jak życie idzie, tak idzie w wojennym Lwowie, bo teraz żyje się wszystkim bardzo ciężko. Nie można nawet kogoś wydzielić, a osobliwie ludziom, jakie są samotni i chore, no to ja już sobie nie mogę, wy nie możecie sobie wyobrazić, jak oni żyją. Oni potrzebują i uwagi, i pomocy. No, jak możemy, tak się staramy.
Tak powiedział prezes Marian Frużyński, obecnie prezes Katolickiego Uniwersytetu III wieku, i myślę, że w tym momencie Artur Żak przestaje już być koordynatorem projektu Przystanek Historia Lwów, jest korespondentem już tylko i wyłącznie Radia Wnet. Jesteś w tej chwili na cmentarzu Janowskim. To jest drugi dzień inicjatywy Światełko Pamięci dla cmentarza, no właśnie, już teraz chyba Janowskiego również.
Zgadza się, bo przez chwilę to pomyślałem, że to jest taki moment na autoreklamę Artura Żaka jako koordynatora przystanku Historia Lwów. Ale tak, jestem teraz na cmentarzu Janowskim. Tak jak powiedziałeś, to jest druga największa nekropolia we Lwowie. Druga nekropolia, na której też spoczywają Polacy. Druga nekropolia, na której też jest cmentarz obrońców Lwowa, który graniczy przy cmentarzu strzelców siczowych, czyli tych ludzi, z którymi obrońcy Lwowa w 1918 roku walczyli. Powtarzałem, mówiłem to wczoraj na antenie Radia Wnet, że ojciec Krawiec, zakonnik paulista mieszkający we Lwowie, powiedział, że właśnie ziemia wszystkich zrównała. A aktualnie stoję przy nagrobku księdza Józefa Bilczywskiego, świętego księdza Józefa Bilczywskiego, arcybiskupa, metropolity lwowskiego. To jest centralne miejsce na cmentarzu Janowskim. Zaznaczę dosyć istotną rzecz, że ze względu na swój status ksiądz Józef Bilczewski powinien był spocząć na cmentarzu Łyczakowskim, na którym byliśmy wczoraj, bo cmentarz Łyczakowski był uznawany za ten cmentarz taki priorytetowy dla osób ważnych, znaczących dla społeczności Lwowa. Niemniej jednak ksiądz Józef Bilczewski w swoim testamencie zapowiedział, że chce spocząć z tymi, nad którymi się pochylał, czyli ludźmi o trochę niższym statusie społecznym. Ta akcja, o której ty powiedziałeś, faktycznie ona jest dwudniowa. Ta akcja jest bardzo ważna dla Polaków mieszkających tutaj w Lwowie i na ziemi lwowskiej, bo z jednej strony Dzień Wszystkich Świętych jest... No niestety tak się stało, że się splótł z wydarzeniami historycznymi z 1 listopada 1918 roku. a dzień zaduszny jest ważny dla nas wszystkich, bo dbamy o pamięć naszych przodków. Niestety na cmentarzu janowskim jest wiele grobów, które nie mają, no, mówiąc też tak potocznie, opiekunów, bo rodziny bądź zostały zmuszone do wyjazdu, bądź bo zostały wyeliminowane przez historię i zaborców, zarówno tych niemieckich, jak i później radzieckich, jak i wywiezienie później też na Sybir, przysłowiowy Sybir, bardzo szeroko rozumiany. Więc tym bardziej Polacy ze Lwowa chcą rozstawić te znicze, pomodlić się na tych grobach, ustawić na niektórych grobach wiązanki i pielęgnować tę pamięć. Ważnym w sumie wydarzeniem z dnia dzisiejszego, oprócz mszy świętej, której też będzie przewodniczył metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, będą złożone też wieńce, znicze na cmentarzu obrońców Lwowa. Także będą złożone znicze na mogiłach, niestety, na mogiłach tych świeżych mogiłach, też mówiąc potocznie, czyli tych, którzy zginęli teraz walcząc z bolszewicką nawałą. Ale jest też fajna jeszcze jedna inicjatywa, też mówiąc tak potocznie. Towarzystwo Zabytek to jest jedno z towarzystw lwowskich zrzeszających Polaków, którzy dbają między innymi o cmentarz janowski. Co roku przyjęło taką tradycję, że na nowo odsłania od nagrobek, no, powiedziałbym odtworzony nagrobek jednej z ważnych postaci tutaj dla miasta Lwowa. W tym roku to będzie nagrobek Aleksandra Szatkowskiego, powstańca z powstania styczniowego. Ten nagrobek niestety w ferworze dziejów zniknął, zaginął, ale towarzystwo w archiwach wyszukało pełne informacje o tej osobie. Znalazło miejsce, w którym ten nagrobek był jeszcze kilkadziesiąt lat temu i dzisiaj będzie poświęcenie właśnie przez arcybiskupa tego nagrobka. To jest nagrobek wykonany zgodnie ze sztuką, czyli będzie też krzyż powstańczy, bardzo podobny krzyż, a tam powiedziałbym nawet identyczny, jak na znanej górce powstańców styczniowych na cmentarzu łyczakowskim. Więc tutaj niestety pomimo dosyć chłodnej pogody i zbliżającego się deszczu widzę, że sporo lwowiaków, Polaków i zresztą nie tylko, bo Ukraińcy też, tak jak mówiłem wczoraj, dołączają się do tego święta, pomimo tego, że w konfesji zarówno grecko-katolickiej, jak i prawosławnej to święto nie figuruje, ale w związku z wielowikowym wspólnym mieszkaniem, przebywaniem na tych terenach, Ukraińcy też się dołączają do tego wydarzenia.
Arturze, wspomnieliśmy uniwersytety II III wieku polskie w Lwowie i przy tej okazji trzeba wspomnieć panią prezes świętej pamięci, panią Ewelinę Małanicz, która odeszła w tym roku.
No niestety takich osób mamy, które odeszły w tym roku, mamy wiele. Pani docent Ewelina Małanicz była wieloletnim prezesem Uniwersytetu III wieku, ale także była pedagogiem akademickim, była też praktykującym lekarzem. We Lwowie znana była w sumie praktycznie przez wszystkich, niezależnie od tego, czy to byli Polacy, czy też nie, ale największe zasługi miała właśnie na polu działalności w sprawie polskiej, że to ujmę tak bardzo wzniośle, ale inaczej nie da się tej działalności określić, bo to tak jak powiedziałem, to była zarówno działalność edukacyjna na polu Uniwersytetu III wieku, działalność edukacyjna w Akademii Medycznej, Lwowskiej Akademii Medycznej, a teraz to jest Uniwersytet Medyczny, ale także pani Ewelina była praktykującym lekarzem, więc zawsze jak ktoś potrzebował pomocy, mógł się do pani Eweliny zwrócić i takową pomoc, taką poradę, nawet telefoniczną o każdej porze dnia i nocy uzyskać. To była osoba ciepła, niemniej jednak stanowcza, o bardzo, jakbym teraz też powiedział, twardym kręgosłupie moralnym i patriotycznym.
Obydwa polskie uniwersytety III wieku w dość niedługim czasie zostały osierocone, bo też całkiem niedawno odszedł prezes katolickiego Uniwersytetu III wieku.
Tak, to była osoba też znana w Lwowie. Osoba, która no, de facto nie była lwowiakiem z urodzenia, tylko z zamieszkania. Osoba o tragicznej też historii, bo pochodził on z Podola. Niestety jego ojciec w ramach tej złej akcji stalinowskiej, akcji polskiej, został rozstrzelany. Matka cudem uniknęła rozstrzelania. Pomógł jej, z tego co ja pamiętam, sąsiad bądź sąsiadka, która z kolejki już w NKWD, do urzędu NKWD, do którego zostali wezwani wszyscy Polacy w roku 1937, powiedziała jej, żeby sobie po prostu stamtąd poszła. I ona wyszła i ukrywała się i uniknęła wywózki bądź rozstrzelania. Pan prezes tu przez lata właśnie też pod gościnnym dachem katedry lwowskiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny też pomagał Polakom, bo tutaj uniwersytety trzeciego wieku mają bardzo szerokie funkcje, bo to z jednej strony to jest właśnie niesienie wiedzy, ale to też jest organizacja, która pomaga radą i pomaga często w sposób materialny, czyli właśnie wspierając tych seniorów tymi przysłowiowymi paczkami. Dla niektórych to może się wydać rzeczą banalną, ale często jak rozmawiam z seniorami, dla nich nawet nie jest tak ważne to, co jest w tej paczce, ale to, że rodacy w Polsce, zarówno ci rodacy, nazwijmy to instytucjonalni, jak i zwykli Polacy, pamiętają o tych Polakach, którzy tutaj na tych ziemiach zostali, i no niestety tych Polaków jest tutaj coraz mniej.
Arturze, czy masz jeszcze na swojej liście jakieś nazwiska, które chciałbyś przypomnieć?
Wiesz co, Wojtku, myślę, że ich było naprawdę dużo, ale teraz stojąc tutaj na cmentarzu, trudno jest mi jakoś sobie przypomnieć, żeby kogoś nie przypadkiem nie pominąć. Niestety te czasy covidowe spowodowały to, że sporo z nas odeszło, a wiemy, że jednak ta epidemia w szczególny sposób dotknęła seniorów, a społeczność polska tutaj na ziemi lwowskiej, myślę, że na całej Ukrainie, jednak ta średnia wieku jest dosyć wysoka, bo wielu młodych Polaków stąd siłą rzeczy wyjechali, czy do Polski, czy dalej do Europy. Często wyjeżdżają na studia i często po tych studiach zostają w kraju, czyli w Rzeczypospolitej.
Wspomniałeś dzisiaj, że również Ukraińcy, grekokatolicy w jakiś sposób obchodzą ten dzień, chociaż nie jest on w kalendarzu liturgicznym, poniekąd przez wielowiekowe sąsiedztwo przyzwyczaili się czy nauczyli się, chociaż mają swoje święto w okresie wielkanocnym o podobnym znaczeniu, żeby przychodzić na groby. Ciekawostką jest to, że Ukraińcy mieszkający w Polsce również przejęli ten zwyczaj, przechodzą na cmentarze w Polsce. Mówię tu o tej emigracji, która już jest od nie roku, nie o uchodźcach, a mówię o tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce od dawna. Dlatego przenieśmy się jeszcze na jedno z cmentarzy. Porozmawiamy z panią Magdą Radwańską. To będzie krótka wypowiedź, a zatem, która jest Polką, ale wypowie się na właśnie taką akcję, na temat takiej akcji.
Przychodzę praktycznie na wszystkie wydarzenia organizowane przez Towarzystwo Ukraińskie. To jest taka moja forma wsparcia ukraińskich przyjaciół.
Dlaczego pani wybrała filologię ukraińską?
To taka pasja jeszcze z czasów licealnych. Zaczęło się od literatury ukraińskiej i tak stopniowo się rozszerzało na inne płaszczyzny. W tej chwili i język ukraiński, i literatura.
A w jakich innych wydarzeniach pani tu bierze udział w Lublinie, takich ukraińskich?
W czym tylko daję radę. I w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo Ukraińskie, i w koncertach. Jak tylko wiem, że coś się dzieje, to staram się pomagać, angażować w miarę możliwości.
Ten dźwięk przygotowała dla nas Chrystyna Nikołajczuk, lwowianka, która mieszka w rodzinnym mieście Pawła Bobołowicza. Paweł jest tutaj obok i to poniekąd niespodzianka dla ciebie akcja, która ma miejsce na cmentarzu prawosławnym w Lublinie. Miejscowi Ukraińcy, ci z diaspory, ci mieszkający od wieków i ci, którzy mieszkają tutaj od niedawna, mają taką akcję, że tego dnia przychodzą, aby zadbać o groby ukraińskich żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Cmentarz na Lipowej, który zresztą odwiedziłem wczoraj, bardzo mi bliski. Tam są też pochowani moi
A przepraszam,
dziadkowie.
Nie powiedziałem, że to jest Magda Radwańska, tak się ta pani nazywa, bo to istotne.
Cmentarz na Lipowej jest mi bardzo dobrze oczywiście znany i bardzo dobrze znana jest ta część prawosławna z pochówkami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przez lata, najpierw jako dziecko chodziliśmy, czy właściwie dzieciaki chodziliśmy na tą część, bo ona wydawała się taka niesamowicie tajemnicza przez to, że była zaniedbana, że była zarośnięta. Dzisiaj ta część cmentarza wygląda całkowicie inaczej, a dzięki działaniom Towarzystwa Ukraińskiego w Lubinie, doktora Grzegorza Kuprianowicza, obecnego wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, zostały odnowione i nagrobki żołnierzy i został postawiony też pomnik przypominający o tym czynie sojuszniczym żołnierzy 1920 roku. Wczoraj też tam zapaliłem oczywiście znicze. Zresztą inskrypcja, która jest na tym pomniku, przypominająca, że z dala od Ukrainy pochowani są jej synowie, którzy za Ukrainę właściwie poświęcili swoje życie, jest szczególnie jakoś smutna w tym czasie, wywołuje wiele, wiele refleksji. I tak, wczoraj jak szedłem przez tą część prawosławną, oczywiście ona jest może mniej oświetlona w tym znaczeniu, jest mniej zniczy niż na części katolickiej, bo tak jak przed chwilą mówiłeś, no nie jest to święto, które jest wpisane w tym momencie akurat w kalendarz liturgiczny wschodni, ale jednak faktycznie na każdym z grobów stoją znicze, a szczególnie wiele tych zniczy jest przy tym pomniku poświęconych żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej. My też paliliśmy tam znicze w czasie naszej akcji, którą prowadziliśmy z Dmytrem Antoniukiem, rok 1920, pamięć w czasach zarazy, i może warto powiedzieć o tym, co Dmytro zrobił wczoraj w Kijowie, bo to jest niesamowita akcja. Przywykliśmy do tego i Artur do dzisiaj też dał kolejne dowody, że o grobach polskich na wschodzie pamiętają Polacy, ci, którzy tam mieszkają, ci, którzy przyjeżdżają, ale Dmytro Antoniuk to przykład Ukraińca, który zorganizował akcję zapalenia zniczy, porządkowania grobów w środowisku ukraińskim, i wczoraj w Kijowie zapłonęły setki zniczy na cmentarzu bajkowym, gdzie są też pochówki Polaków z XIX, z początku XX wieku, i też polskich żołnierzy, którzy o Kijów walczyli w 1920 roku. Dmytrze, jeśli nas słyszysz, no wielkie ukłony i podziękowania. Anatolij Kurnosow, Wiktoria Czerwa i wszyscy inni, wszyscy, którzy wczoraj znaleźli się na cmentarzu Bajkowa w Kijowie i brali udział w tej akcji. Coś przepięknego. Bardzo wam dziękujemy.
Ja myślałem, że to będzie niespodzianka dla Pawła. Myślałem, że ty byłeś w Warszawie, a ty byłeś w swoim rodzinnym Lublinie, więc ten dźwięk może ciebie aż tak bardzo nie zaskoczył i za serce nie chwycił. To była Magda Radwańska, ukrainistka, Polka, ale która też bierze udział w tej akcji, więc poniekąd ona też się rewanżuje jako Polka, dba.
Dlatego chwycił, Wojtku. To jest jednak przepiękne i bardzo ważne, i dobrze, że ten cmentarz też jest w pamięci tych, którzy przyjeżdżają ze wschodu.
Paweł Bobołowicz jest gościnnie w studiu Lwów. Tak jak powiedziałem, to jest audycja, która zaczyna mieć powoli kryzys tożsamości, bo czasami już nie wiemy, jakie to jest studio i skąd jest nadawane, i czy nazywanie poszczególnych audycji ma jakikolwiek sens. Artur Żak jest po drugiej stronie telefonu. Dziękujemy ci, Arturze. Mamy nadzieję, że nic nie zerwało naszego połączenia.
Dziękuję, Wojciechu. Dziękuję, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa i zapraszam na jutrzejszy raport z Kijowa. Tak trochę wejdę Pawłowi w jego
Daniel parafię. Chybowski realizował audycję. Paweł Bobołowicz też jest z nami. Nazywam się Wojciech Jankowski. Do usłyszenia za tydzień.